Witam serdecznie. Ja się nazywam Jacek Wiktor i chciałem przedstawić 6 etapów w odkrywaniu swojego powołania. Życie przychodzi bez pytania, bez legendarnych kolejek. Po prostu ty, mała, malutka, dostajesz ten przywilej żyć. Życie woła poprzez piękno, miłość, ale także poprzez strach, złość w każdy sposób. Nieobojętność to to, co sprawia, że ten głos słyszymy. Pójść za powołaniem życia to nie jest intelektualna kalkulacja, ale często instynkt, bo to jest często być albo nie być. Dla małego dziecka to jest duże. Dla nas, dorosłych, patrząc się na niego, wydaje się to błahe. Takie są perspektywy, ale to wszystko się zmienia w czasie. Nasi rodzice spotkali się, bo wydawało im się, że są piękni, przyciągający. Niektórzy z was mogą się zastanowić, jak to możliwe, widząc ich codziennie skłóconych, bijących się, walczących ze sobą w sądach. Niektórzy z was przeżywają innego rodzaju zdziwienie, widząc swoich rodziców, jak walczą z tobą, kłócąc się z tobą, co jest dla ciebie najlepsze, zabierając ci czas, możliwość popełnienia sukcesów czy błędów, kontrolując cię, bojąc się o ciebie, czy zamykając się w złotej klatce. Co oni sobie do cholery myślą? Życie samo w sobie chce się spełnić, dopełnić do ostatnich dni. Powołanie ma w sobie ryzyko, cenę i konsekwencje, które nie sposób przewidzieć. Słowo powołanie jest zbitkiem dwóch słów. Słów wołanie i drugi po, który nadaje znamiona służby. Bo życie jako te większe woła tych, którzy mają mu służyć. I pierwszy etap, który często osoby, które najczęściej doświadczone przez życie, by móc odkryć swoje powołanie, by móc się na nowo odnaleźć, to etap brzmi: nie przechodź koło siebie w sposób obojętny. Bo nieobojętność to coś, co sprawia, że ten głos słyszymy. Osoby, które nie czują emocji, nie są ich świadomi, nie potrafią ich nazwać, zwykle bazują na tym, co czują inni, podążając za ideałami. Jednym z tych ideałów to ideał na przykład matki Polki, osoby poświęcającej swoje życie rodzinie, dzieciom, domowi. Od razu mówię, że ten ideał jest też mi bardzo bliski. Nie tylko w ten sposób, że sam go realizowałem, ale dzięki niemu jestem pewien, że właśnie dzięki temu żyję. I innym ideałem jest ideał przyjaciela, który poświęca się dla innych kosztem siebie. Albo ideał pracownika, który robi wszystko, by szef był czy firma zadowolona. Jest wiele też innych ideałów, ale mogę powiedzieć, przyczyną tego doświadczenia, nazywając symbolicznie matki Polki, jest sytuacja w historii naszego państwa, sytuacja wojen, w której mężczyźni musieli, czy to broniąc, czy zdobywając inny kraj, opuścić dom i opuścić właśnie swoje partnerki, także dzieci. I one, aby przetrwać, musiały stać się samodzielne, musiały się zacząć poświęcać. Ale także, kiedy ci mężczyźni wracali, jeśli wracali, to także już nieobecni, wycofani właśnie z emocji, często, ponieważ ich doświadczenie sprawiało, że patrzyli na zmarłych, czy to na towarzyszy broni, czy też na ofiary, i można powiedzieć, że wracali nie do końca już żyjąc. I to sprawiło, że ta nieobecność mężczyzn dalej miała miejsce i one dalej musiały mieć wszystko na swoich barkach. Zamknij na chwilę oczy i weź głębszy oddech, najlepiej ustami. i pobądź chwilę tak ze sobą. Poczuj właśnie, co czujesz. Czy czujesz ciepło czy zimno w swoich partiach ciała? Czy czujesz ciężar, w jaki siedzisz na krześle, czy leżysz? Czy czujesz jakieś emocje? Czy czujesz dyskomfort, gdy słyszysz te słowa? Czy jest ci przyjemnie? Być może jest tak, że właśnie nie za dużo czujesz. Nie umiesz nazwać tych emocji i tych stanów fizycznych, które są twoim udziałem. I mam dla ciebie taką propozycję. Pochyl się nad tym, czego nie czujesz. Poczuj, że patrzysz na to. Wyobraź sobie to, że przyjmujesz ten fakt i uznaj, że to, że nie czujesz, to jest twoja miłość. Uznaj to, że musiałeś tak zrobić, musiałaś tak zrobić, by przetrwać. Instynkt nakazał ci wycofać się z emocji, czy to całkowicie, czy częściowo, bo warunki, w jakich żyłeś, były nie do wytrzymania. Rodzice karcili, krytykowali, nie kochali, nie widzieli, walczyli z tobą, bili, udawali słodkich, coś robili, że teraz po prostu nie czujesz. Więc teraz po prostu patrz się na tą swoją wewnętrzną obojętność i chłód w sposób nieobojętny. Nie przechodź koło siebie w sposób obojętny, nawet jeśli nic nie czujesz. Punkt drugi. Podziękuj zamiast ratować. Życie przyszło do nas krętą drogą, czasami bardzo trudną. Walka klanów, nawet całych narodów, zabieranie sobie życia, wykluczanie, alienacja, ale to wszystko przeszło. Życie do ciebie przyszło, jesteś. Niestety, czy stety, niektóre dzieci czują tą drogę instynktownie, intuicyjnie. Bo rodzice patrzący na ofiary wykluczonych, niespełnionych, nie patrzą na swoje dzieci, są nieobecni. I dzieci to czują. A one lojalnie też tam patrzą, energetycznie przyjmując emocje, losy przodków. Kopiują zasady, które dzisiaj nie działają. Obciążają się emocje tych, którzy są od nich więksi, dziadkowie, pradziadkowie. To są osoby, które są większe od nas, bo dali nam życie. I z racji tego, że biorą na siebie to wszystko, nie czują własnych emocji. I aby pójść drogą powołania, potrzebujesz stać się być tu i teraz, nie w przeszłości. Dziękować za każdą chwilę, zamiast próbować ratować coś, co już się przydarzyło. Jako dzieci nie za bardzo mamy wyjście. Musimy próbować wierzyć, mieć nadzieję w takiej romantycznej sytuacji, w której jesteśmy w stanie coś zrobić, ponieważ bardzo potrzebujemy bliskości i obecności rodziców, więc bierzemy na siebie ich problemy. Z bezsilności własnej tworzymy złudzenie, że możemy coś zrobić, ale jako dorośli mamy już dostęp do i gniewu, i złości. Nie musimy się tego obawiać. Możemy puścić dziecięcy żal, strach, poczucie skrzywdzenia. Nie musimy brać na siebie swoich spraw. I to jest ten moment, ta praktyka uwalniania tego, co nie nasze. Dlatego jej głównym przestrzenią jest podziękować, pokłonić się przodkom, po prostu podziękować im za to, że jesteś. Zamiast próbować ingerować, zmieniać. Możesz sobie wyobrazić, być może masz dzieci, czy byś chciała, żeby twoje dzieci próbowały ci pomagać, chodziły wobec ciebie z litością. Myślę, że byłaby to dla ciebie poniżająca i nieprzyjemna sytuacja. Dlatego warto po prostu pójść tą drogą osoby dorosłej, która widzi, jak jest i w jakim miejscu jest, czyli w miejscu osoby małej, która bierze od większych, a nie odwrotnie. Kolejny punkt, trzeci, pierdolnąć drzwiami. Bo kiedy odzyskujesz dostęp do emocji i gniewu, bo oddajesz to, co jest nie twoje, będziesz mogła skontaktować się, czyli skumać, że coś tu kurwa jest nie tak. I wtedy możesz dopiero to zrobić. Narodzić się na nowo, pierdolnąć drzwiami domu i przestać się oglądać i nigdy już nie pytać rodziców o pozwolenie. Nigdy nie mówić im, co robisz, bo oni tego nie uniosą. To nie te pokolenie. I to już jest koniec. I to jest ten moment, w którym zaczynasz iść swoją drogą, zaczynasz brać odpowiedzialnie i sensownie i z powagą to, co czujesz i reagować na te emocje. A kolejny punkt, czwarty, nie jesteś zupą pomidorową. Z fizyki wiemy, że światło składa się z miliona, miliarda kolorów i połączenie tych wszystkich elementów sprawia, że jest białe. Każdy z nas, gdybyśmy się mogli zobaczyć, jest inny. Gdybyśmy tutaj, jeśli przyglądaliście się ludziom na ulicy, każdy jest zupełnie, ale to kompletnie inny. I jako dzieci mamy pewną zaszytą lojalność wobec rodziców. To jest instynkt przetrwania, pozwalający nam szybko się uczyć i nie robić głupot typu wsadzać sobie nożyczek do oka. Ale wraz z wiekiem przeciwstawny instynkt każe nam ryzykować. Im jesteśmy starsi, tym więcej tego świata dorosłych kontestujemy. Kiedy rodzice sami przeszli ten etap, to dają nam na to przestrzeń, ale jeśli nie, to walczą z tym naszym instynktem, zabierając sobie swoje dziecko tylko dla siebie. Między innymi dlatego, żeby mieć dowód tego, że mają rację, bo one realizuje dokładnie ich wizję świata, co z tego, że nieprawdziwą. Sama obecność wszystkich osób wokół, którzy robią dokładnie to samo, sprawia, że czuję, że wszyscy czują się potencjalnie bezpiecznie. Natomiast jest to złudne bezpieczeństwo. I to, co jest istotne, to, że nie da się dorastać, nie tracąc niewinności. Niestety nie da się. Jedne błędy powodują później konsekwencje. Na przykład Louis Dauphine nie uzyskałby w życiu zawodowym tego wszystkiego, być może w jego przypadku nie uzyskałby, nie odchodząc od rodziny i dzieci. Gotama Siddhartha Velbuddha zrobił to samo. Jeden z prawników zrobił niezwykłą ściemę, żeby dostać angaż. Musiał, bo był dyslektykiem i w wieku 25 lat nie potrafił czytać. Bill Gates powiedział, że zrobi DOS, czyli dyskowy system operacyjny, jeden z pierwszych systemów operacyjnych na peceta, chociaż tego w ogóle nie umiał, ale nadarzyła się okazja. Robisz coś, co cię woła, ale ci, którzy na te wołanie nie są w stanie odpowiedzieć, będą ci mieli za to za złe. Dlatego nie jesteś zupą pomidorową, nie dogodzisz każdemu. Punkt piąty. W rękach masz serca. Ile możesz się jeszcze szkolić? Możesz robić kolejne szkolenie za kolejnym, natomiast proponuję ci skończyć właśnie z uczeniem się i zacząć podążać za rękami. W rękach masz te miejsca, które są dokładnie na środku, tam gdzie Jezus został ukrzyżowany i zostało teoretycznie tam przebite te miejsce, choć w rzeczywistości było to w nadgarstkach, natomiast tutaj chodziło o symbolikę. To jest miejsce meridian serca. Zamiast uczyć się, lepiej robić, a potem ewentualnie się doszkolić. Dzięki temu nauczysz się uczyć. Znajdziesz swoją szkołę, która do ciebie pasuje. Bo system edukacji zaczyna się już od żłobka, od przedszkola, w którym dzieci, aby te nie tęskniły za rodzicami, są przywoływane do porządku. Ten fenomen miałem kiedyś okazję nagrać i nie mogę wam tego puścić, ponieważ serce się kraje. kolejne formy edukacji zawalają nas niepraktyczną wiedzą, która jest niczym innym jak kolejnym sposobem kontroli. Uczy dzieci nie podążania za instynktem, tylko sztucznie socjalizuje, zabierając czas i życie. Dlatego, aby pójść za powołaniem, trzeba się odedukować. Trzeba wrócić na ścieżkę, którą szedłeś wtedy, kiedy byłeś wolnym dzieckiem i robiłeś, co chciałaś, by spać się ostatecznie prawdziwie dorosłą, odpowiedzialną osobą, ale nie odpowiedzialną za innych, ale najpierw najlepiej za siebie. Naszym obowiązkiem wobec wielkiego życia jest się nim cieszyć. Życie nas do tego woła. I szósty punkt. Zarabiaj na tym, co kochasz, pieniądze, żeby móc to robić. Jest bardzo ważne, żeby nauczyć się zarabiać pieniądze i żeby to naprawdę lubić i cieszyć się z tym, że przez twoje ręce właśnie, żeby robić coś, co sprawia, że działa. Dobrze jest się nauczyć kooperować z innymi, nauczyć się przede wszystkim doceniać własne talenty, żeby móc się też zacząć widzieć talenty innych, żeby zacząć się nauczyć delegować zadania, żeby mieć różne najważniejsze fachy, które sprawiają, że na tym świecie jesteś w stanie zarabiać pieniądze. I często jest to grafika, często jest to marketing, często jest to informatyka, szczególnie AI, ale często są to wszystkie umiejętności, które pozwolą ci delegować zadania, nauczyć się po prostu powierzać ludziom różne prace, nie wchodząc w ich kompetencje. To wszystko sprawia, że prędzej czy później to, co robisz, zaczyna przynosić korzyści. Też wyjątkową umiejętnością jest budowania różnego rodzaju partnerstwa z innymi ludźmi, którzy mają różne umiejętności, często spolaryzowane z twoim, zupełnie odwrotne. I umiejętność uczenia się, komunikowania wobec ludzi, mówienie ich językiem i rozumienie też, najpierw rozumienie swojego, siebie, ale potem przychodzi też umiejętność komunikowania ważnych spraw innym. To jest coś, co sprawi, że będziesz mógł robić to, co kochasz, bo pierwszy twój krok będzie też pierwszym krokiem, w którym pojawią się jakieś pieniądze. Drodzy mili, to wszystko, co dzisiaj dla ciebie przygotowałem, ale jeśli chciałbyś, żebym towarzyszył ci podczas twoich odkryć i doświadczeń, czy w odkrywaniu, czy właśnie realizowaniu swojego powołania, możesz skorzystać z sesji uwalniających, ale także z takiego kursu Life Calling, który ma w sobie i taki komponent uwalniania, ale także wszelkiej praktyki branżowej, bo bez tego trudno zarabiać pieniądze na swoim powołaniu. I jest to grafika, informatyka, marketing, sprzedaż, AI, zarządzanie, delegowanie rzeczy. To wszystko będę chciał dopasować indywidualnie do etapu, na którym aktualnie jesteś. Poniżej link. Ja jeszcze tylko dodam, że ja ze swojej strony jestem bardzo szczęśliwy i mam ochotę się tym szczęściem po prostu dzielić. Bo pracuję w sposób planowy, w sumie tylko w weekendy, robiąc ceremonie, dźwięku, ustawienia, czy takie sesje uwalniające, czy inne wydarzenia związane ze sztuką, czy filmem, czyli to wszystko, co kocha i co mnie aktualnie woła, a w tygodniu mam wolne. Mogę po prostu odpocząć albo robić to, na co mam ochotę. I zauważyłem, że po efektach osób, z którymi pracowałem, że chyba odkryłem, jak to wszystko robić. Jestem też jednak świadomy, że moja droga nie jest taka typowa, ze względu na osobę mojego taty, który był też jednocześnie świetnym nauczycielem, bo uczył się rękami i zatrudniał mnie do swoich działań już od dziecka. Miałem jednocześnie kolorowe i bardzo czarno-białe dzieciństwo, no i w wieku 20 lat kompletnie nie potrafiłem się odnaleźć w społeczeństwie. Ale o tych moich ciekawych, mam myślę, doświadczeniach opowiem w następnym odcinku z cyklu Wołania Życia. Zapraszam serdecznie i dziękuję uprzejmie za Twoją uwagę. Pozdrawiam.